Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Lekarze rozważają organizację ogólnopolskiego strajku. Chcą wstrzymania pakietu onkologicznego i rozmów. Dzisiaj medycy z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Naczelnej Izby Lekarskiej i Porozumienia Zielonogórskiego spotkali się, aby rozmawiać na temat rządowej reformy zdrowia. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, wprowadzając źle przygotowaną, wewnętrznie niespójną reformę, naraził na szwank cały system, a przez to bezpieczeństwo pacjentów. Podkreślił na konferencji prasowej Zdzisław Szramik, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
W tych warunkach nie tylko lekarze rodzinni, ale także wszyscy lekarze systemu nie będą pracować, bo grozi to bezpośrednio samym pacjentom. Mamy bardzo złe wskaźniki leczenia w onkologii i pakiet onkologiczny źle przygotowany tego nie poprawi. W związku z tym lekarze rozważają zorganizowanie ogólnopolskiego protestu ze strajkiem włącznie.
Wszyscy lekarze popierają medyków z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy nie podpisali kontraktów z NFZ na ten rok. Z kolei politycy PiS-u pytają po raz kolejny, gdzie jest premier Ewa Kopacz w momencie, gdy chorzy w niektórych regionach Polski nie mają dostępu do lekarza. Liczą, że premier wraz z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem przyjdą w piątek na nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Mówi poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz jest arogancki, nie rozmawia ze środowiskiem lekarskim, stawia ultimatum, walczy, wojuje z lekarzami, tylko w tej wojnie cierpią pacjenci. Jego przełożona, premier Ewa Kopacz, również ukryła się w swojej kancelarii, nie zabiera głosu. Sprawa jest niezwykle ważna. Jeżeli dojdzie do tragedii, a przecież może dojść do tragedii, to odpowiedzialność za to ponosi minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i premier Ewa Kopacz.
SLD z kolei chce, by Najwyższa Izba Kontroli zbadała proces przygotowania umów na świadczenie usług medycznych. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował w poniedziałek, że umowy z NFZ na 2015 rok podpisało 85% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Największy problem występuje w 23 powiatach w 5 województwach, gdzie czynne są od 1 do 3 przychodni. Rzecznik prasowy rządu Iwona Suli poinformowała, że wojewodowie pomogą Ministerstwu Zdrowia w zabezpieczeniu interesu pacjentów. Chodzi m.in. o dowóz pacjentów do miejsc, gdzie przyjmują lekarze rodzinni, a także o akcję informacyjną. Zaledwie 71% dzieci w pierwszym roku życia przechodzi badania profilaktyczne, alarmuje nasz dziennik. W 2013 roku lekarze przyjęli prawie 255 tysięcy najmłodszych, podczas gdy GUS podaje, że w tym samym roku na świat przyszło blisko 370 tysięcy dzieci. Natomiast w pierwszych 2 tygodniach życia wizyta u lekarza miała miejsce jedynie w przypadku 61% dzieci. Część dzieci pozostaje poza systemem opieki zdrowotnej. To oznacza, że nad ich rozwojem nie czuwa żaden lekarz. Jak się okazuje, kontrola ze strony systemu opieki zdrowotnej prowadzona jest dopiero w wieku 5 lat. To jest w czasie, gdy rozpoczyna się naukę w szkole. Dzieci powinny być objęte lepszą opieką zdrowotną, mówi Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci.
Te informacje przychodzą w momencie, kiedy mamy duży problem i kryzys, jeśli chodzi o jakość opieki zdrowotnej i dostępność opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Ta opieka profilaktyczna, kiedyś ona była lepiej zorganizowana. Poradnie po prostu dzwoniły do rodziców, zapraszały na badania profilaktyczne, zapraszały na szczepienia. Tutaj coś się załamało. Widać bardzo wyraźnie, że ten system finansowania podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem stawki kapitacyjnej nie motywuje do dobrej pracy personelu medycznego.
250 000 złotych, tyle otrzymał brytyjski dyplomata i zarazem znajomy Radosława Sikorskiego za skonsultowanie wystąpień byłego już szefa MSZ. O sprawie napisał jeden z tygodników. Charles Crawford to były ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, a prywatnie znajomy marszałka Sejmu. Średnio za poprawkę jednego tekstu otrzymywał 19 tysięcy złotych. Takich porad miało być 14. MSZ informuje, że Charles Crawford nigdy wtedy nie pisał tekstów, a jedynie były z nim konsultowane wyłącznie anglojęzyczne wersje przemówień. Zapewnia także, że konsultacje realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, w tej sytuacji zastanawia się, czy to, co robił minister, było działaniem dyktowanym przez jego umysł i jego wiedzę. Dodaje, że sprawa może mieć także drugi aspekt.
To staje pod znakiem zapytania, czy rzeczywiście to były jego przemówienia, czy on stał za tym, jego intelekt, czy jednak były to myśli i koncepcje realizowane przez kogoś innego spoza Polski. Również interesujący jest fakt, czy nie jest tutaj, nie toczy się rozgrywka wewnętrzna. No przecież te kwestie zostały ujawnione w tej chwili przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dość szczególnym momencie dla już w tej chwili marszałka Sikorskiego, w szczególnym momencie dla Platformy, gdzie toczy się rozgrywka o władzę ostateczną.
Warto dodać, że język angielski jest wymagany od większości pracowników MSZ-u. Poseł Witold Waszczykowski dodał, że w wyjątkowych sytuacjach można skorzystać z pomocy tłumacza, ale nie powinno to kosztować aż tyle. Za blisko 20 tysięcy złotych można utrzymać przez pół roku nauczyciela, podkreśla. Zamknięcie kilku kopalń i zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie zakłada rządowy program restrukturyzacji sektora. Do założeń programu dotarł jeden z dzienników. Jak czytamy, nawet 5 kopalń ma zostać zlikwidowanych, a wydobycie w nich wygaszone. Podobna liczba zakładów ma zostać przekazana do spółki restrukturyzacji kopalń w celu przekształcenia w rentowne kopalnie. Natomiast redukcja zatrudnienia ma wynieść od 4 do 5 tysięcy osób. Ci, którzy zdecydowaliby się sami odejść, mieliby otrzymać wielomiesięczne odprawy. Program ma nie kosztować więcej niż 2 miliardy złotych. Prawdopodobnie zostanie sfinansowany z budżetu państwa. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, podkreśla, że zanim wdroży się tego typu program, są dwie kwestie do rozwiązania.
Czy rzeczywiście te postawy i te propozycje, które idą w kierunku zlikwidowania kopalń i zlikwidowania tysięcy miejsc pracy, czy one wynikają z programu rządowego i z filozofii rządowej, jeśli chodzi o górnictwo, czy one wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Bo jeśli wynikają z polityki Unii Europejskiej, no to znaczy, że rząd, pani premier, która pojechała i podpisała porozumienie, no przywiozła rzeczywiście pieniądze po to, żeby zlikwidować miejsca pracy w Polsce. Jeśli mówimy tam, powiedzmy, o 5 tysiącach, prawda, to na każde miejsce w górnictwie zlikwidowane będą zlikwidowane 3 kolejne wokoło górnictwa.
W polskim górnictwie pracuje 100 tysięcy osób zatrudnionych w około 30 kopalniach. Rok 2014 był tragiczny dla sektora. Straty państwowych spółek węglowych wynoszą ponad 1,5 miliarda złotych. Do każdej wydobytej tony węgla trzeba dopłacać ponad 32 złote. Po protestach górników, m.in. w kampanii węglowej, premier Ewa Kopacz zapowiedziała stworzenie planu ratowania kopalni. Policja żąda 5 tysięcy złotych grzywny dla Witolda Tumanowicza, szefa Marszu Niepodległości z 2013 roku. Według służb Tumanowicz nie podporządkował się rozwiązaniu zgromadzenia i tolerował pirotechnikę w czasie przemarszu. Obrona wniosła o uniewinnienie. Marsz został rozwiązany z powodu rzekomych ataków i agresywnego zachowania jego uczestników. Doszło również do podpalenia tęczy na Placu Zbawiciela, która jest kojarzona ze symbolem środowiska LGTB. Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego mówi, że zarzuty są bezzasadne. Cała sprawa natomiast od początku budziła wiele wątpliwości.
Dzisiaj obrońca i sam Witold Tumanowicz w trakcie rozprawy wskazywali, że decyzja o rozwiązaniu Marszu Niepodległości, która zapadła w roku 2013, nie była znana już kwadrans po tym, jak rzekomo zapadła ani policjantom, ani opinii publicznej. Nie dopełniono obowiązków opisanych w ustawie ogłoszenia tej decyzji. Naszym zdaniem i w tej sprawie toczy się odrębne postępowanie przed sądami administracyjnymi. Ta decyzja była wydana w sposób nieważny. W związku z czym większość zarzutów, jakie są postawione Witoldowi Tumanowiczowi, takie na przykład jak przewodniczenie marszowi nie niepodległości po jego rozwiązaniu, po prostu w ten sposób upadają. Zarzuty, jakie policja postawiła Witoldowi Dumowiczowi, są po prostu przesadzone, nieproporcjonalne, a częściowo po prostu zupełnie nieprawdziwe, dlatego nie spodziewamy się uniewinnienia, przynajmniej na tym liczymy.
Sąd odroczył ogłoszenie wyroku w tej sprawie do piątku. Do połowy roku gdańska prokuratura przedłużyła śledztwo okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Prokuratorzy nadal pracują nad dowodami nasuwającymi podejrzenia, że przebieg zdarzeń mógł być inny niż dotychczas przyjmowano, mówi Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy prokuratury apelacyjnej w Gdańsku.
Powodem przedłużenia jest oczekiwanie na opinię z zakresu fonoskopii dotyczącą badań zabezpieczonych nośników audiowizualnych, a także to, że prokuratorzy cały czas przesłuchują świadków tych zdarzeń i dokonują oględzin dowodów rzeczowych. Obecnie otrzymaliśmy opinię biegłego z zakresu kontroli ruchu pojazdów, która wykazała, że ślady opon zabezpieczone na miejscu uprowadzenia Krzysztofa Olewnika wskazują, że nie wszyscy świadkowie i nie wszyscy oskarżeni mówili zgodnie z prawdą. To pozwala ukierunkować śledztwo na nowe tory i ocenić, jak było naprawdę.
Przypomnijmy, do porwania Olewnika doszło w październiku 2001 roku. Sprawcy żądali od rodziny okupu. W lipcu 2003 roku porywaczom przekazano 300 tysięcy euro, jednak Olewnik nie został uwolniony. Miesiąc po odebraniu przez przestępców pieniędzy został zamordowany. Jego ciało zakopane odnaleziono dopiero w 2006 roku. W śledztwie podejrzanych jest 10 osób. Sprawa morderstwa Krzysztofa Olewnika toczy się od blisko 13 lat. Transport z polskimi owocami kolejny raz zatrzymany przez Rosję. Rosyjska służba fitosanitarna poinformowała, że na punkcie kontrolnym pod Smoleńskiem zatrzymała tira jadącego z Białorusi z transportem polskich i mołdawskich jabłek. Samochód został zawrócony na Białoruś. W piątek z kolei zatrzymano transport polskich jabłek w tranzycie z Polski do Kazachstanu. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, mówi, że Rosja chce w ten sposób ukarać te kraje, w tym Polskę, które nie realizują polityki Kremla.
To jest polityka, którą Rosjanie prowadzą od wielu lat. Wykorzystuje się różne mechanizmy, często twierdzą, że importowana żywność zawiera niedozwolone pozostałości po antybiotykach czy po środkach ochrony roślin. Różne rzeczy się wymyśla. One najczęściej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Polska ma żywność przyzwoitą, dobrej jakości, ma również urzędowy system kontroli bezpieczeństwa żywności.
Przypomnijmy, 6 sierpnia ubiegłego roku, po tym jak Zachód wprowadził sankcje gospodarcze wobec Rosji, Moskwa nałożyła embargo na unijne mięso, owoce, warzywa oraz produkty mleczne. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.